Jak zwykle odcinek rozpoczynamy od podziękowań dla patronów i matronek tego podcastu. Są nimi Jakub B., Wiktor Bernatowicz, Artur Markowski i kilka osób, które wolą zachować anonimowość. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów lub matronek, zapraszam serdecznie na Patronite. Możecie też wejść na profil wegaństwa na Buy Coffee 2 i tam też postawić wirtualną kawkę. Z góry dziękuję, a my już lecimy z odcinkiem.
Może twoim dopingiem są rośliny po prostu.
Można tak powiedzieć.
Oto podcast Wegaństwo, a ja nazywam się Adrian Sosnowski i rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 89. odcinka pod tytułem Bicepsy na roślinach, moralność na sterydach. Przed wami pierwszy polski kulturysta weganin, mistrz Słowacji w kulturystyce naturalnej, aktywny trener i dietetyk, bohater filmu Vegan Power, ciacho tygodnia według Pudelka, najmłodszy radny w Prabutach i aktywista, który po prostu walczy o zwierzęta. Przed wami Adam Kuncicki. Adamie, witam cię serdecznie w wegaństwie.
Cześć, bardzo dziękuję za ten wstęp.
Jak to było z tym ciachem Pudelka? Bo oni sami ciebie wybrali po prostu jakoś przy okazji, czy trzeba było się zgłosić do tego konkursu?
Wiesz co, ja byłem tym totalnie zaskoczony. Na pewno sam się nie zgłaszałem, bo nie wiedziałem o istnieniu takiego portalu.
Po prostu to ciekawe, no.
Siedząc kiedyś na wakacjach, nagle zacząłem dostawać mnóstwo wiadomości, więc zerknąłem z ciekawości i patrzę, a tam ciacho tygodnia, więc tak to mniej więcej wyglądało. Ja absolutnie nie miałem na to wpływu.
No dobra, no miłe chyba, tak czy siak, szczególnie, że zajmujesz się sportem sylwetkowym. Ale dobra, nie da się ukryć w ogóle, że wiesz, że udzieliłeś już wielu wywiadów. Czy ty nie masz czasami tak, jak zgadzasz się na kolejną rozmowę, że myślisz, kurczę, znowu będą mnie pytać o to samo?
Wiesz co, bardzo często tak mam, natomiast staram się nie odmawiać z tego względu, że zawsze dojście do jakiejś szerszej publiczności i promocja weganizmu, no jest dla mnie czymś ważnym, staram się być... no można powiedzieć ambasadorem weganizmu, szerzyć tą wiedzę i no jest to dla mnie i misją i jest to dla mnie też coś miłego, więc no czasami muszę pogodzić jakieś pewne swoje obowiązki i no wiadomo zagospodarować część czasu, ale no myślę, że jest to ważne i nie odmawiam.
Przeglądałem te wywiady, których udzieliłeś, no to zazwyczaj te pytania dotyczą twoich początków, tego czy się nie bałeś, tego jak w ogóle weganizm łączy się z kulturystyką i czy da się mieć wystarczająco dużo siły i tak dalej, i tak dalej. Więc postaram się być troszeczkę bardziej oryginalny w pytaniach, ale to są rzeczy też interesujące, więc z góry przepraszam, jeżeli będziemy się powtarzać. Adam, powiedz mi, czy ty... ze swoją popularnością w mediach społecznościowych i chyba nie tylko w mediach społecznościowych, uważasz siebie, ty, jako ty, za osobę popularną?
Wiesz co, to jest dość ciężkie pytanie, bo jeśli chodzi o moją miejscowość, Prabuty, mamy tutaj w gminie niewielu mieszkańców, jakieś 13 tysięcy i tutaj wiadomo, że wszyscy mnie znają i ten kontakt jest, no, a tylko, że to jest po prostu tak coś innego, gdy na przykład pojadę do Warszawy czy na jakiś wykład, bo tam, no rzeczywiście, ja to odczuwam, tak? Ktoś chce sobie zrobić zdjęcie, ktoś chwilę porozmawiać i tak dalej. Natomiast, no tutaj zupełnie tego nie ma. Ja na co dzień jestem normalnym mieszkańcem Prawód. No i zupełnie nie ma to praktycznie znaczenia, czy ja jestem popularny, czy nie.
No tak, ale robisz coś jakby no niesamowitego też na gruncie samym wegańskim. No i też podejrzewam, że na gruncie Prawód. No bo ilu jest kulturystów w ogóle w Prawutach? Może w ten sposób.
Obecnie jestem jeden, ale tutaj też troszeczkę może cię zaskoczę, bo kiedyś Prabuty były uznawane za najsilniejsze miasto w Polsce. I mamy nawet w swoim herbie siłacza. Tak, stąd pochodzi na przykład Jarosław Dymek, Jarek Dymek, obok także mieszkał Bogdan Szczotka. Ja mieszkałem także pod siłownią, gdzie trenował Tomasz Lech. Mamy naprawdę tutaj mnóstwo siłaczy, tylko że oni już są dużo starsi ode mnie. Te czasy takie, można powiedzieć, świetności siłaczy Prawut już minęły, a ja obecnie jestem jedynym kulturystą.
A jeżeli chodzi o wegan, to ilu masz wegan w Prawutach?
To przychodzi mi do głowy kilku wegetarian. A wegan, oczywiście nie chciałbym nikogo pominąć, żeby ktoś się nie czuł urażony, ale wydaje mi się, że w takim moim najbliższym otoczeniu chyba nie ma.
No właśnie, no widzisz, więc jakby na tym gruncie lokalnym dalej jesteś osobą wyróżniającą się zdecydowanie, nie?
No.
Ale na gruncie tym mniej lokalnym, już ogólnopolskim, też się wyróżniasz właśnie ze względu na weganizm i kulturystykę, które łączysz jako pierwszy wegan kulturysta w Polsce, nie?
To się zgadza.
Wiesz, jak zaczynałeś, byłeś pierwszy może w ten sposób, a teraz jak masz jakieś takie informacje, jak dużo kulturystów odżywa się wegańsko w naszym kraju?
Wiesz co, na pewno to jest moja podopieczna Magdalena Burczyńska, która ostatnio została mistrzynią Polski. Co prawda to jest kategoria fitnessu, natomiast nadal są to sporty sylwetkowe i ona jest i weganką, i w 100% naturalna, co jest równie ważne. I są także ambasadorzy siły roślin, na przykład Radosław Zarzycki i jeszcze Anna Natkowska, która jest także zawodniczką fitnessu i także 100% naturalną. Natomiast Ania nie startuje w zawodach już ładnych kilka lat. I właściwie już ta lista się
kończy.
Kończy, bo, bo reszta to są wegetarianie i to też no tak dosłownie na palcach jednej ręki się da policzyć.
Mówisz o kulturystyce naturalnej. To jeżeli dobrze kojarzę, to jest kulturystyka bez dopingu, tak? Czyli to znaczy,
tak,
że
bez dopingu.
No, czyli to znaczy, że normalnie jest... doping jest dozwolony?
Trzeba zacząć od tego, że doping jest w każdym sporcie, nawet w szachach.
Mhm.
Także jest to wszechobecne i nawet na olimpiadach no, da się omijać te testy, jeśli one w ogóle są, a kulturystyka jest najbardziej kojarzonym sportem z dopingiem. No, tego zwyczajnie nie da się ukryć, że jak jest 120-kilogramowy koleś wyrzeźbiony do kości, że tam są same mięśnie, no to już na pierwszy rzut oka praktycznie widać, że no tego nie da się osiągnąć naturalnie, że to jest coś niesamowitego. I no w kulturystyce jak najbardziej jest doping, jest go często bardzo dużo, a kulturystyka naturalna właśnie wyróżnia się tym, że na zawodach są testy antydopingowe, są nawet testy na wariografię, także no jest to dość restrykcyjnie badane i właśnie tym wyróżniają się zawody, w których ja odniosłem sukcesy, bo no właśnie startowałem w kulturystyce naturalnej, a konkretnie mam tytuł mistrzowski ICN, czyli największej federacji kulturystyki naturalnej, bo jest ich kilka.
Okej, gratulacje.
Natomiast sam także rywalizowałem w kulturystyce konwencjonalnej, gdzie po prostu rywalizowałem z zawodnikami, no jak równy z równym, którzy brali doping, no a ja, można powiedzieć, miałem ten minus, że go nie stosowałem, tak? I po prostu miałem o tyle trudniej.
Może twoim dopingiem są rośliny po prostu. W ten sposób.
Można tak powiedzieć.
Ale właśnie, bo jak środowisko kulturystyczne odbiera dietę roślinną? Tak generalnie.
Wiesz co, to zależy...
Kogo spytasz pewnie, co?
Tak. I po pierwsze, kogo spytasz i kto jakby to reprezentuje. Bo powiedzmy, że jakieś tam kilka ładnych lat temu, jak ja jeszcze nie miałem żadnych sukcesów w kulturystyce, no to zupełnie inaczej na mnie patrzeli, a też zupełnie inaczej zaczęli na mnie patrzeć, gdy ja zacząłem wygrywać zawody. Więc to jest jedno, że po prostu jak udowodniłem, że coś jest możliwe, no to ten pogląd się zmienił w oczach niektórych. Ale tak jak też sam powiedziałeś, też zależy, kogo się spyta, bo niektórych po prostu choćby nie wiem co, no to do niczego się nie przekona.
No to tak chyba jak w życiu po prostu ze wszystkim, nie?
Dokładnie.
Ale w ogóle bardzo ciekawa sprawa jest jak dla mnie twojego początku i tego momentu, w którym podjąłeś decyzję, że będziesz przechodził na roślinę, dlatego że wspominałeś w którymś wywiadzie, że nawet twój trener ówczesny, który był twoim idolem, on cię wyśmiał, jak powiedziałeś mu, że chcesz próbować wege kulturystyki. I czy ty się nie bałeś, że to przejście to będzie koniec twojej kariery?
Wiesz co, wtedy tak na dobrą sprawę moja kariera się jeszcze nie zaczęła. Ja nie za bardzo miałem coś do stracenia i zwyczajnie chciałem spróbować, ale tak jak wspomniałeś, no nie zapomnę tego do końca życia, gdy no po prostu powiedziałem swojemu trenerowi, no wtedy to był mój idol od najmłodszych lat, powiedziałem, że będę chciał się przygotować do zawodów i on po prostu parsknął śmiechem, powiedział, a co ty Adam, w zawodach chcesz startować? A już wtedy wiedział, że ja zrezygnowałem z mięsa i on był bardzo dużym zwolennikiem mięsa. Swoją drogą teraz sam go nie je, ale to już jest jakby 10 lat później. No tak, i właśnie tak jak powiedziałem, ja niewiele miałem do stracenia, ale ta decyzja, którą podjąłem, to, że ja nie mogę być więcej odpowiedzialny za śmierć i cierpienie zwierząt, była dla mnie absolutnym priorytetem. Ja po prostu musiałem tego spróbować, no i nawet nie myślałem o tym, że mogę ponieść jakąś porażkę. Dla mnie nie było opcji B. Nie zastanawiałem się nad tym.
A jeżeli chodzi o same treningi, to masz porównanie, bo trenowałeś jedząc mięso i trenujesz nie jedząc mięsa. Tak. Jest jakoś tak, że któreś treningi były łatwiejsze, trudniejsze? W sensie, że nie wiem, jakoś na roślinach jest inaczej niż na mięsie?
Szczerze powiedziawszy, zawsze to przyznaję otwarcie, że pierwszy miesiąc był dla mnie najtrudniejszy, ponieważ ja zwyczajnie nie potrafiłem się odżywiać. Nie potrafiłem dobrze skomponować diety wegańskiej, więc te treningi były trudniejsze. Ja miałem gorsze wyniki siłowe, tak sylwetkowe, bo jak dla mnie dieta roślinna to było to, że ja szedłem do sklepu i wybierałem produkt z napisem vegan, gdzie jeszcze kilka lat temu to były tylko kotlety sojowe i pasztet sojowy, to jak ja się tym objadłem, to był wzdęty brzuch, źle się czułem i tak dalej, i tak dalej. Zwyczajnie nawet nie chciało się trenować. Ale jak odpowiednio zacząłem komponować dietę roślinną, to nie ma żadnej różnicy.
Wiesz, bo niektórzy mówią, że o, przychodzisz na rośliny, to czujesz się nagle silniejszy i w ogóle jest super, a jedni mówią, że nie, no jednak treningi to trochę gorzej. Ale to mi się też wydaje, że to jest kwestia komponowania diety, nie?
To jest, myślę, kwestia tego, że zaczynając odżywiać się roślinnie, automatycznie często zaczynamy odżywiać się zdrowiej. Więc stąd może wynikać właśnie to lepsze samopoczucie. Natomiast no to naprawdę zależy od wielu kwestii, bo no ktoś mógł się odżywiać całkowicie śmieciowo i właśnie przejść na taki zdrowy weganizm, a ja na przykład odżywiałem się bardzo zdrowo, to znaczy bardzo zdrowo z wyjątkiem mięsa, ale to było dość zdrowo, bo na przykład była to jakaś pierś z kurczaka, ryż i jakaś do tego suróweczka, a nagle no, jakość tej diety drastycznie spadła, dopóki nie nauczyłem się zwyczajnie tego stylu żywienia.
No tak, to początki są zawsze trudne, nie? Ale ty teraz też...
Tak, tym bardziej, że ja po prostu nie miałem się na kim wzorować, nie?
No właśnie.
Więc to była po prostu metoda prób i błędów. To nie było takie łatwe, że mogłem się do kogoś zgłosić po dietę i proszę bardzo, wszystko jest jak na tacy.
Ale właśnie, ty teraz też świadczysz usługi dietetyczne, tak?
Tak, tak, jak najbardziej. Jestem dietetykiem i jestem także trenerem.
No, więc to razem się całkiem spina, bo właśnie, ty jesteś trenerem tych sportów sylwetkowych i ja widziałem postępy twoich podopiecznych, którymi dzielisz się na Instagramie między innymi, ale ludzie się do ciebie zgłaszają dlatego, że jesteś weganinem, czy może mimo tego, że jesteś weganinem, a po prostu robisz dobre wyniki?
Myślę, że raczej ta pierwsza opcja, natomiast to także nie wyklucza tej drugiej opcji. Większość osób właśnie zna mnie z tego, że jestem popularyzatorem diety roślinnej i właśnie dlatego się do mnie zgłasza. Natomiast jest też duża część osób, która zgłasza się do mnie właśnie dlatego, że mimo to, że jestem weganinem, bo i to można podzielić właśnie na takie dwie grupy osób również, że jestem dietetykiem właśnie na skalę powiedzmy Prabud, Iławy i okolic. I te osoby zgłaszają się do mnie lokalnie z racji tego, że jestem dietetykiem, mimo że jestem weganinem, nie ma to dla nich dużego znaczenia. A ta skala, można powiedzieć, Polski i Polonii, bo ja prowadzę również bardzo dużo osób spoza granic naszego kraju, no to są właśnie ci ludzie, którzy zgłaszają się do mnie właśnie dlatego, że ja jestem weganinem i że ja ich będę bardzo dobrze rozumiał i na pewno po prostu dobrze się zrozumiemy i nie będzie ta dieta polegała na przykład na tym, że dostaną jaja, ryby czy samo tofu.
No tak, to jest duża wartość, nie? Zdecydowanie. Ale wiesz co, w związku z tym, z tymi sportami sylwetkowymi, w ogóle tym takim dążeniem do idealnego ciała, ja mam do ciebie pytanie, które jest pytaniem dość trudnym, ale no bardzo interesuje mnie tutaj twoja opinia, bo od jakiegoś czasu mnie zastanawiało właśnie, jak patrzyłem na zdjęcia na przykład twoje albo innych osób mocno trenujących, jak ma się ta taka działalność trenerska w zakresie właśnie budowania sylwetki do ruchu ciało pozytywności. Wiesz, nie chcę, żeby to zabrzmiało jak zarzut, nie? Ale nie czujesz przypadkiem, że ciało i ciała, które prezentujesz w tych mediach społecznościowych, mogą przyczyniać się u niektórych do pogłębiania kompleksów?
Wiesz co, szczerze powiedziawszy, ja też muszę zacząć od tego, że nie za bardzo wiem, o co chodzi w tym trendzie, bo ja nie jestem zbyt na bieżąco z tymi trendami. Natomiast no, coś tam mi przemknęło się przed oczyma, coś tam słyszałem i mniej więcej się orientuję. I szczerze powiedziawszy, no co ja mogę o tym powiedzieć? Wiesz, nie chcę się za bardzo wypowiadać o czym niewiele wiem, ale no ja wiesz, ja nie będę rezygnował ze swojej największej pasji, bo dla kogoś.
Nie, rozumiem, wiesz, tylko...
Ktoś może być przeciwny temu.
Nie, to,
temu,
wiesz, to nie o to chodzi, bo po prostu w tej ciało pozytywności całym, w tym całym ruchu body positive chodzi o to, żeby akceptować siebie i swoje ciało takim, jakim jest, a nie dążyć do wyśrubowanych standardów, które są narzucane przez media na przykład, nie? I wiesz, i tylko tyle. I z jednej strony oczywiście mamy tę walkę o zdrowie, o to, żeby osiągnąć pewne cele sportowe, że robisz rzeczy, które sprawiają ci przyjemność i to może być szczere i faktycznie to może być twoje pragnienie, które sobie realizujesz, nie być wpływem czegoś zewnętrznego, czynników zewnętrznych, ale może być spowodowane przez to, że oglądasz tylko te ładne, umięśnione ciała, czy tam jakieś tam bardzo zgrabne sylwetki na Instagramie, nie? Czy w ogóle przyszło ci do głowy kiedyś, że to, czym się dzielisz, możesz sprawić, że ktoś może czuć się gorzej, czy może to jednak jest cały czas promowanie tylko dobrych nawyków, dobrych rzeczy i wiesz, i tego typu historii?
Wiesz co, raz z tym się zetknąłem, gdy chciałem puścić promocję na Facebooku i ona nie przeszła właśnie z podobnych względów, ale jeszcze w trakcie tego, co mówiłeś, przyszły mi do głowy dwie rzeczy, mianowicie to, że właśnie tych wyśrubowanych standardów i tego zakłamanego świata, bo mam taką podopieczną, która bardzo boi się startować w zawodach, a wygląda świetnie i cały czas podsyłała mi zdjęcia zawodniczek, to znaczy zawodniczek, jeszcze nie zawodniczek, tylko tych dziewczyn z Instagrama, które po prostu były tak poprzerabiane tymi filtrami albo były na takim dopingu, że ona myślała, wiesz, że to jest coś naturalnego, coś prawdziwego, nie wiedziała o tych filtrach i strasznie się bała startować w tych zawodach. To się wiąże właśnie z tym zakłamanym światem. Szczerze powiedziawszy, za dużo na ten temat nie powiem, bo też, wiesz, po pierwsze ja za dużo tych trendów nie śledzę, a po drugie też nie chciałbym, żeby, wiesz, coś ktoś wychwycił, i żeby zaraz gdzieś to było powielane, żeby ktoś źle to odebrał i tak dalej, nie?
No dobra, ale co starasz się przekazywać oprócz już weganizmu w swoich kanałach? Może w ten sposób?
To po pierwsze motywację, bo ja zaczynałem w piwnicy, gdzie miałem tylko ławeczkę, nie miałem żadnego trenera, dietetyka, nikogo nad sobą. A wielu osobom wydaje się, że to trzeba mieć karnet na najlepszą siłownię, trzeba mieć nad sobą trenera, dietetyka, nie wiem, super strój sportowy i tak dalej, a ja po prostu zwyczajnie założyłem jakieś tam, wiesz, dziurawe trampki, shorty, no i zacząłem ćwiczyć na siłowni, gdzie starej jakiejś tam, którą kiedyś tata zorganizował, no i tyle. I to także staram się przekazać swoim odbiorcom, że to naprawdę nie trzeba zupełnie nic, żeby zacząć trenować, bo też dużo moich podopiecznych, większość właściwie moich podopiecznych trenuje w domu, tak samo jak i ja od kilku lat i tak samo jak ja zaczynałem. Także to, tą motywację, że zwyczajnie każdy może zacząć ćwiczyć i to nie trzeba mieć żadnych świetnych genów, nie trzeba mieć, nie wiem, jakiegoś budżetu, nie wiadomo ile czasu i tak dalej, i tak dalej. Tą motywację także do zmiany stylu życia, do przejścia na dietę roślinną, no i oczywiście zdrowe nawyki żywieniowe.
Okej, ja mam wrażenie w ogóle, że ty swoją działalnością, znaczy mam wrażenie, no jestem przekonany, że ty swoją działalnością rozbijasz trochę mit takiego stereotypowego, silnego faceta, który wiesz, jest mięsożerny, to oczywiście nie okazuje uczuć, słabości i tak dalej. Masz te zdjęcia z przytulanymi zwierzakami, wiesz, czy przez tego typu wizerunek, którym się dzielisz, zdarzyło ci się, że ktoś nie traktował ciebie do końca poważnie, że nie wierzył w twoje umiejętności na przykład?
Wiesz co, wydaje mi się, że mogło być tak właśnie z tego względu pozory, ale po krótkiej rozmowie już zmieniała ich się trochę, ich odbiór, więc tak, zdarzało się tak, kilka takich sytuacji było. Natomiast no, po chwili zapoznania no, już te osoby zmieniały podejście. No, tego po prostu nie unikniemy. Niektórzy, znaczy większość z nas jest po prostu wzrokowcami, tak? Tak jak mówisz, odbiór może być różny u różnych osób. No i takie sytuacje czasami mają miejsce, ja niestety na to nie mam wpływu, zwyczajnie jestem sobą.
No tak, 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 no to jest chyba najważniejsze, ale też samo to, że no jakby nie wstydzisz się odsłaniać też tej drugiej strony i tej, znaczy tu chyba nie ma czego się wstydzić, tej, wiesz, miłości do zwierząt i relacji z zwierzętami, bo no jest to całkiem niesamowita sprawa. Ale wróćmy jeszcze na chwilkę do samej diety, bo ja zauważyłem, czy wyczytałem gdzieś w którymś miejscu, że ty raz na jakiś czas stosujesz dietę surową całkowicie.
Tak.
W jakich to sytuacjach się dzieje?
Tak, z dietą surową zaprzyjaźniłem się, jak zacząłem się przygotowywać do zawodów jiu-jitsu i wtedy no, zwyczajnie mocno odstawałem wydolnościowo od kolegów z sali treningowej. No i szukałem po prostu czegoś, jakiegoś rozwiązania. I tak natrafiłem na dietę surową i kilka tygodni przygotowywałem się na niej do zawodów. I ona strasznie polepszyła właśnie moje wyniki wydolnościowe. I także bardzo łatwo na niej gubiłem masę ciała, co także sprzyjało mi, bo musiałem zrobić limit wagowy. Także wtedy przed zawodami ja wchodzę na taką dietę i to jest no, bardzo korzystne. Właśnie w sportach wydolnościowych szczególnie. I także druga zaleta tego jest taka...
Bezpośrednio przed samymi startami.
Tak, tak. No. I druga zaleta tego jest taka, że można sobie też zrobić taki detoks. Przynajmniej 3 dni. Ja to także rozpisuję czasami swoim podopiecznym, jeżeli wyrażam taką chęć i są na to otwarci. I po prostu organizm się wtedy pozbywa wszystkiego. Jak ktoś się odżywiał strasznie śmieciowo, bo takich podopiecznych również mam, tak, że przychodzą do mnie i odżywiali się tragicznie, to potrafią nawet po prostu zwracać taką flegmę, po prostu nawet wymiotować, ale czują się po tym super, tak? Organizm po prostu wszystkiego się pozbywa z organizmu. Także to jest fajne.
No, rozumiem, ale to raczej w takich właśnie krótkich okresach,
tak,
nie?
Tak. Bo ja tego nie polecam. Długodystansowo to jest, zawsze podkreślam, że to jest dla mnie tylko albo na okres jakiegoś tam krótkiego detoksu, albo przed startem w zawodach i no ja mam z tym takie doświadczenie. Bardzo to polecam, natomiast nie długodystansowo.
Rozumiem. A powiedz mi jeszcze o swojej marce osobistej, bo tu zbudowałeś markę osobistą w sumie na sylwetce, na wyglądzie, na ostrych postulatach moralnych. Czy to wszystko, co kręci się wokół twojej osoby, pozwala ci na złapanie dystansu raz na jakiś czas? Za, wiesz, odetchnięcie od samej pracy? Czy może za każdym razem, jak patrzysz w lustro, to czujesz się, jakbyś był w swoim własnym biurze? Wiesz,
nie, słuchaj, ja jestem bardzo luźnym facetem i każdy, kto mnie zna, to bardzo dobrze o tym wie. I ja po domu zawsze chodzę w dresach, zresztą poza domem także i ja mam do siebie duży dystans i Każdy z moich znajomych, rodziny dobrze o tym wie. Ja absolutnie nie podchodzę do tego w ten sposób, że wiesz, że cały czas muszę być jakimś autorytetem, wzorem i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jestem normalnym facetem i spokojny, w porządku i tak dalej, bo wiesz, różne są osoby, nie? Czasami jak ktoś gdzieś tam jakiś wywiad udzieli, czy gdzieś tam trochę większą ilość odbiorców zbierze, to zaraz myślisz, że nie wiadomo kim jest i za kogo się uważa i tak dalej, ale to nie ja.
Ale wiesz co, ja się nie pytam tyle, czy ty czujesz się narcyzem, czy ty jesteś narcyzem, tylko bardziej o to, czy to, że jesteś w centrum uwagi cały czas i to wszystko, ten twój cały, no, twoje życie zawodowe kręci się wokół twojej osoby, czy masz przestrzeń, żeby troszeczkę od tego odetchnąć, żeby, wiesz, spędzić czas z rodziną i po prostu całkowicie wyluzować, nie? Czy za każdym razem nie jest tak, że gdzieś tam minie właśnie ci lustro, czy coś jeszcze innego, czy wszędzie widzisz jakiś potencjał do rozwoju i cały czas jesteś w pracy, wiesz, to bardziej o to chodzi.
Na pewno ta pierwsza opcja. Ja jestem tatą 4-letniej Wiktorii i potrafię być nim czasami pół dnia i w ogóle się nie skupiać na tym, że na jakichś innych rzeczach, tylko po prostu bawić się z nią i odetchnąć od całej pracy, od wszelkich innych rzeczy, więc na pewno to jest ta pierwsza opcja, o której wspomniałeś.
A masz w ogóle jakieś plany na... Bo czy ty chcesz być trenerem, dietetykiem, tak, że to ma być cała twoja kariera? Czy masz jakieś plany, żeby wykroczyć troszeczkę poza to albo pójść, nie wiem, w inną stronę może w najbliższych latach?
Od 4 lat moim priorytetem jest to, żeby po prostu być dobrym tatą. To jest najważniejsza rzecz, w jakiej chciałbym się spełnić, a to jest najtrudniejsze wyzwanie, jakie dotychczas mnie spotkało. Ale i sport, i dietetyka, i weganizm, i wszystko, co jest z tym powiązane, to jest właśnie moja największa pasja i ja na pewno w tym bym chciał się rozwijać. Jeszcze jest poza tym motoryzacja, której troszkę tam, można powiedzieć, liznąłem i tym troszeczkę też się rozwijam.
Bo ty jeździsz na krosie, nie?
Na krosie tak. Jeździłem w motokrosie 2 czy 3 lata, jak miałem 17, 18, 19 lat. Teraz już niestety nie jeżdżę. Jak wsiadłem po kilkuletniej przerwie, to po prostu psychika się zmieniła na tyle, że ja już się zwyczajnie bałem jeździć. Bo do tego trzeba być, no zawsze mówię, albo tak odważnym, albo tak głupim. Mi się troszeczkę pozmieniało, wiesz, w głowie.
No tak, bo jak się dziecko urodziło.
Wiesz, to było jeszcze wcześniej. To było jeszcze wcześniej, natomiast jak dowiedziałem się, że moja Ania jest w ciąży, to też miałem wtedy zupełnie inny motocykl, już dużo spokojniejszy. To nie był cross, tylko to był czoperek. I zwyczajnie też się tak pozmieniało w głowie, że po jakimś czasie sprzedałem ten motocykl, więc no jest, ale właśnie w motokrosie, no to naprawdę trzeba mieć taką psychikę, że tam, wiesz, nie może być takich momentów zawahania, a nie mówiąc już o tym, że myślisz, nie wiem, o tym, żeby nie zapać jakiejś kontuzji, bo jesteś kulturystą, że nie może ci się coś stać, bo prowadzisz firmę, bo jesteś tatą i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, to już absolutnie nie nadajesz się do tego, nie? Więc no. A ja skończyłem w odpowiednim momencie, bo każdy, z którym jeździłem, miał jakąś kontuzję, a ja jako jedyny, no, uszedłem zdrowy z tego sportu, każdy inny, czy chociażby mój kuzyn, który był jednym z najlepszych zawodników w Polsce, no, każdy miał jakąś kontuzję, większą bądź mniejszą. Mi nigdy absolutnie nic się nie stało. To jest i zaleta, no, tego, że skończyłem w odpowiednim momencie, i szczęścia, i tego, że ja zawsze miałem dużą masę mięśniową i że jestem grubokościsty i tak dalej. Wszystko się na to złożyło, że po prostu no nigdy mi się też nic nie stało.
Może wycofałeś się w odpowiednim momencie, bo właśnie kolej teraz była na ciebie, jeżeli chodzi o kontuzję. No ale ty byłeś też bohaterem filmu Vegan Power, w którym, no to był taki dość krótki film o tobie i no tak, no i o weganizmie ogólnie. Czy ten film miał duży oddźwięk? Coś się potem wydarzyło w twoim życiu?
Tak, ten film miał bardzo duży oddźwięk. Potem dostałem pierwsze zaproszenie do TVN, pierwsze zaproszenie do TVP. Bardzo dużo wywiadów też udzieliłem po tym filmiku. I też planowała była druga część, no bo no miało to niesamowite echo. Po prostu też to się połączyło, chwilę później powstał The Game Changers i ludzie się zainteresowali dietą roślinną i wtedy no też to miało wpływ na moją popularność, także no to miało naprawdę bardzo duże znaczenie w mojej karierze i jeszcze pamiętam, że to był taki miesiąc, to było chyba 4 lata temu w maju. Ja akurat wtedy zostałem mistrzem Słowacji, odebrałem nagrodę Grand Prix Wege, przyznawanej dla jednej osoby w roku dla promocji weganizmu od Vivy. Pojawił się filmik Vegan Power, ja byłem na Onecie 2 razy, ja byłem w TVN i udzieliłem jeszcze kilku naprawdę znacznych wywiadów w popularnych stacjach, czy telewizyjnych, czy po prostu portalach, więc tamten miesiąc, można powiedzieć, zmienił bardzo mocno moje życie.
Czyli co, czujesz obecnie, że inspirujesz też wegańsko, nie tylko sportowo?
Wiesz co, wydaje mi się, że nie wiem, czy nie jest to na równi. Gdzieś tak stawiałbym to na podobnym poziomie.
Okej. To dobrze, a czy są jakieś inicjatywy takie prozwierzęce, w które angażujesz się z największą chęcią, które uważasz, że mają największe przełożenie na rzeczywistość?
Największe przełożenie na pewno ma zwyczajnie zrezygnowanie z mięsa. To jest raz. Dwa, zrezygnowanie z produktów odzwierzęcych. Idąc dalej, to po prostu zrezygnowanie ze wszystkiego, albo dążyć do tego, żeby zwyczajnie cierpienie i śmierć nie występowało w aspektach naszego życia, czyli na przykład nie kupowanie jakichś tam futer, tak? Nie kupowanie jakichś tam biletów do cyrków, gdzie są wykorzystywane zwierzęta. czy jakichś kosmetyków, które nie są testowane na zwierzętach i tak dalej, i tak dalej. A dodatkowo jeszcze taki aktywizm w postaci szerzenia weganizmu i tego stylu życia oraz właśnie danie swojego udziału w takie organizacje prozwierzęce, czy jakieś stowarzyszenia.
No tak, okej, ale jeżeli chodzi o takie bardziej zorganizowane akcje, to w jakie ty się angażujesz?
Na przykład ja działam w Stowarzyszeniu Miłośników Zwierząt naszym prabudzkim, gdzie zajmujemy się głównie kotami, bo jesteśmy dopiero świeżym stowarzyszeniem i na razie nie możemy sobie pozwolić na przetrzymywanie innych zwierząt, bo to wymaga i zupełnie innych warunków, większej przestrzeni itd., itd. Więc tych aspektów jest wiele, natomiast no, myślę, że wymieniłem je w takiej kolejności hierarchicznej.
No pewnie tak, ale ty w ogóle jak ty znajdujesz czas na to wszystko? Bo tutaj masz Prabudzkie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt, jesteś radnym w Prabutach, piszesz bloga, masz media społecznościowe, jesteś trenerem, nie wiem co tam jeszcze, no jesteś kulturystą i pewnie robisz jeszcze kilka innych rzeczy. Gdzie ty to mieścisz wszystko w swoim kalendarzu?
To nie jest też tak, że ja na przykład prowadzę Prabudzkie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt, tak? Bo ja wszystkiego robię po trochu, czyli na przykład w Prabudzkim Stowarzyszeniu powiedzmy, że raz na jakiś czas trafi się jakiś dłuższy wyjazd, że trzeba gdzieś jechać, albo nie wiem, pomóc w jakiejś zbiórce, albo jest jakieś wydarzenie, gdzie po prostu no, potrzebny jestem powiedzmy jako radny, żeby przyciągnąć naszych mieszkańców. Więc to nie jest tak, że ja wszystko robię na pełen etat, bo tak jak mówisz, to by było zwyczajnie niemożliwe. W naszym stowarzyszeniu są osoby, które są dużo bardziej aktywne ode mnie i to bez nich nie byłoby tego stowarzyszenia, a ja jestem, można powiedzieć, nie wiem, nie chcę, żeby to zabrzmiało narcystycznie, jakąś wizytówką, o tak to może nazwijmy.
Maskotką.
Tak, o, dużo lepsze określenie. I to właśnie tak wygląda, że ja jestem... Każda ta aktywność jest po trochu. Ja oczywiście jestem tatą na pełen etat i prowadzę firmę na pełen etat, ale reszta, no to są takie dodatki.
No dobra, no okej, okay. A jeszcze bardzo mi ciekawi ten wątek bycia radnym w Prabutach. Powiedz mi, bo to nie jest jakoś tak, że ty tam wchodzisz jako, wiesz, tutaj wielki pan influencer w radę miasta Prabuty i że oni na ciebie patrzą jakoś tak dziwnie, jakbyś się urwał w ogóle z choinki i był w ogóle z innej bajki, wiesz, weganin, gość obecny w mediach społecznościowych, kulturysta, no a reszta to po prostu radni.
Nie, absolutnie tak nie jest. Ze wszystkimi radnymi i urzędnikami mam przynajmniej dobre relacje. Wszyscy tam się, praktycznie wszyscy się lubimy, ze wszystkimi się znamy. Nikt tak, wiesz, nie traktuje mnie z góry, nie wiem, może na początku tak było. Ja tego nie zauważyłem, ale teraz już ze wszystkimi się znamy i ten kontakt jest bardzo fajny. I to każdy mnie traktuje normalnie po prostu, tak? Nie ma tam takich dziwnych sytuacji.
A udało ci się wpłynąć na jakąś prozwierzęcą inicjatywę w Prabutach? Bo widziałem, że tam zainicjowałeś pomysł Sylwestra bez fajerwerków, między innymi.
Tak. No tych inicjatyw jest wiele, wiesz. Właśnie pierwsza inicjatywa, jaka odbiła się gdzieś tam w mediach, to było właśnie to, że no, dzięki mojemu wnioskowi w naszej gminie od chyba teraz już 4 lat nie będzie pokazu fajerwerków, ale no, tego było kilka, wiesz, to jest, można powiedzieć, to są też takie często małe jakieś tam działania, które, no wiesz, nie odbijają się jakimś szerokim echem, no ale chociażby ostatnio załatwiłem z panem burmistrzem to, że będziemy mogli brać do naszego stowarzyszenia służbowy samochód, tak, żeby jeździć z tymi naszymi zwierzakami. Wiesz, to są takie niby małe rzeczy, ale no można powiedzieć, że po prostu przydaje się jako ten radny, tak? I to nie jest często coś, co o czym będą pisać w gazetach, no ale są to inicjatywy, które no na pewno przyczyniają się do no można powiedzieć, nie wiem, dobrostanu zwierząt w naszym mieście, czy jakiejś takiej działalności, które ja popieram i są dla mnie ważne. Taką inną inicjatywą, która teraz mi przyszła do głowy, jest na przykład zorganizowane lekcje empatii dla uczniów klas podstawowych w naszej szkole SP2 w Prabutach, gdzie obowiązkowo musiały przyjść na taki apel dzieci i po prostu razem wtedy jeszcze z oddziałem TOZ-u w Starogardzie Gdańskim, bo nie było naszego stowarzyszenia, po prostu organizowaliśmy właśnie takie lekcje empatii, gdzie uczyliśmy tej miłości do zwierząt, pokazywaliśmy im pieski ze schroniska i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak mówię, większość to są takie akcje, że na przykład ktoś dzwoni, panie Adamie, jest kot na drzewie i nie wiemy, co zrobić, tak? I to, wiesz, to nie odbija się jakimś tam szerokim echem. To są właśnie takie, wiesz, akcje, o którym powiedzmy wiem ja, tak, i pani Halinka, bo pomogłem jej zdjąć kota z drzewa, nie?
No, wiesz, to nie chodzi chyba o to, żeby to były akcje nie wiadomo jak spektakularne i, wiesz, z rozgłosem na całe państwo, tylko raczej skuteczne dla małej społeczności, w której mieszkasz. Wiesz, to działanie no właśnie, w tych lokalnych społecznościach jest niesamowicie ważne i bardzo często bagatelizowane przez ludzi, którzy mieszkają w dużych miastach i jakby zapominają o tym, że tam też, wiesz, ktoś żyje i też ma jakieś tam pragnienia i chce sobie radzić na co dzień ze wszystkim. Więc nie, no super, świetnie. Dobra, wiesz co, Adam, powoli będziemy kończyć tutaj naszą rozmowę, bo tak jakoś tam już zmierzamy ku końcówce. Więc co? Powiedz jeszcze może, jakbyś miał jakąś taką radę, wiesz, skuteczną radę sylwetkową dla tutaj wegan i weganek słuchających tego podcastu. Co trzeba zrobić, żeby dobrze wyglądać? Powiedz nam proszę.
Pierwsza rada to jest taka, żeby po prostu jeść zdrowo. A. Czyli jeść te produkty, które są jak najmniej przetworzone. Ja zawsze jak czuję się już troszeczkę, można powiedzieć, zaniedbany, tak, widzę się w lustrze i czuję, że muszę coś zmienić, to zwyczajnie już wiem, że przyszedł ten czas, że muszę więcej sam gotować, jeść mniej jakichś tam słodyczy i tak dalej, i tak dalej. I dwa, więcej się ruszać po prostu. Zamiast samochodu przejść się na spacer, zamiast windy, schody i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są takie, można powiedzieć, małe kroczki w życiu codziennym, ale to właśnie nauczyła mnie kulturystyka, że kulturystą się jest cały dzień. Wszystko ma wpływ na to, jak wyglądamy, jak się czujemy, w jakim stanie znajduje się nasze zdrowie. I właśnie od tego zależy nasza dieta, nasza aktywność fizyczna, to jak śpimy, ile mamy stresu w życiu i tak dalej, i tak dalej. Żebyśmy po prostu zwracali właśnie uwagę na, może dla niektórych teoretycznie takie małe kroczki, ale one właśnie w efekcie długodystansowym będą nam dawały duże rezultaty.
Okej, okay, no dobra, no to w sumie dość prosta rzecz, ale chyba ta systematyczność jest kluczem, jak we wszystkim ostatecznie.
Właśnie o to chodzi, małe rzeczy, ale systematycznie.
No, no. A ty w ogóle swoją drogą, bo ty mówisz, że tutaj gotować, musisz gotować więcej w domu, to znaczy, czy ty w Prabutach masz w ogóle gdzie pójść na jakiś taki wegański posiłek do miasta?
Chyba dopiero gdzieś tam od pół roku. Właśnie jest taki bar powstał, gdzie po prostu jak poszedłem, porozmawiałem z kucharzami, to właśnie zaczęli tam przygotowywać takiego burgera roślinnego. No. Zawsze jak w lato chodziłem, to zostawiałem im napiwek, bo wiedziałem, że to jest specjalnie dla mnie. I właśnie tak to wyglądało, nie? Ale poza tym, no to nie przypominam sobie, żebym cokolwiek wegańskiego jadł w Prabutach, no bo wiesz, jakieś tam frytki czy coś takiego.
No to się nie liczy, nie?
Ale i w Iławie jest z tym ciężko. Iława to jest już dość duże miasto, porównując do Prabut oczywiście, a tam również jest dość ciężko z wegańskim jedzeniem, także no ja swojego czasu mieszkałem w Warszawie i tam to jest naprawdę super. Ale w polskich miastach, no miałem okazję też mieszkać w Olsztynie, naprawdę jest bardzo ciężko i raczej trzeba gotować sobie samemu.
No to tak powiem ci, że wiesz, mnie bardzo kuszą małe miasta i myślę, że w końcu osiągnę w sporo mniejszej miejscowości niż teraz, ale ten brak restauracji to jest rzecz, wiesz, trudna. To nie tak, że ja chodzę non-stop, nie? Ale no tak raz na jakiś czas to tak, wiesz, bez jeżdżenia do sąsiedniej miejscowości, to jest bardzo komfortowa sytuacja.
To wiadomo, to też jest ten plus, natomiast będąc kulturystą raczej bardzo rzadko się bywa w restauracjach i ja zdecydowanie wolę te mniejsze miasteczka.
Zupełnie rozumiem, mniejsze miasteczka mają bardzo, bardzo dużo plusów i dlatego myślę, że też kiedyś do takiego mniejszego miasteczka na dłuższy czas trafię. Tymczasem Adam, myślę, że będziemy kończyć. Zatem ja ci dziękuję bardzo mocno za to, że zgodziłeś się na ten wywiad porozmawiać trochę o kulturystyce, a trochę nie o kulturystyce, to bo to niesamowita sprawa, że wiesz, wyglądasz jak wyglądasz, jesteś na roślinach i promujesz cały czas właśnie wegańskie zwierzaki i kulturystykę w jednym. Zatem tak.
Ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dzięki wielkie. Zatem to był Adam Kuncicki.
Dziękuję bardzo.
No i na ten tydzień to tyle, więc jeszcze raz dziękuję matronkom i patronom, tym, którzy dorzucili się na Patronite. Przypominam też, że można dołożyć swoją cegiełkę na bajkofitu łamane na wegaństwo. Te wszystkie linki znajdziecie oczywiście na profilach, na przykład na Instagramie. No i dziękuję wszystkim, którzy przesłuchali tego do końca. No tak. Czy coś jeszcze? Tak, jeżeli mielibyście ochotę coś napisać do mnie i zasugerować na przykład temat następnego odcinka, jakichś gości, albo po prostu skomentować to, co teraz usłyszeliście, czyli tę rozmowę z Adamem Kuncickim, no to dawajcie śmiało albo na maila wegaństwo@gmail.com, albo po prostu w komentarzach pod odcinkami. Można te komentarze dodawać zarówno na Spotify, jak i na YouTubie, można pisać na Instagramie, Facebooku i tak dalej. No wiecie, jak to działa. Zatem jak na razie to tyle. Trzymajcie się i słyszymy się w poniedziałek.